Jeżeli słuchacie mnie już dłuższy czas, to na pewno wiecie, że bardzo lubię rozprawiać się z pewnymi mitami na temat tak zwanych dawnych czasów. No bo przyznajcie sami, ile razy słyszeliście od jakiejś ciotki albo babci, że kiedyś to było inaczej, kiedyś nie było tylu spraw kryminalnych, kiedyś ludzie bardziej szanowali, nikt nikogo nie mordował, a dzieci to zwykle były dobrze wychowane i bardziej samodzielne. A teraz to wiecie, tylko te internety, te gry komputerowe, no to nic dziwnego, że dzieciom nagle się w głowach przewraca. A jak dodamy do tego jeszcze bezstresowe wychowanie, to już w ogóle Sodoma i Gomora, prawda? Dlatego postanowiłam, że przygotuję dla Was dzisiejszy odcinek, który pokaże Wam trochę inną stronę medalu, który pokaże Wam, że to niekoniecznie dzieci teraz są takie rozwydrzone i z masą różnych głupich pomysłów w głowach, tylko to zawsze było i chyba zawsze będzie, bo taka już jest natura człowieka. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka sylwetek małoletnich osób, które dopuściły się większych lub mniejszych zbrodni. I co dziwne, żaden internet nie był im do tego potrzebny. Odcinek zostanie podzielony na podrozdziały. Każdy taki podrozdział będzie osobną historią z tego względu, że tych historii było sporo. Natomiast żadna z nich nie była opisana na tyle szczegółowo, żebym była w stanie zrobić dla Was długi odcinek, a myślę, że już trochę mnie znacie i ja nie lubię robić krótkich odcinków, sama się z tym źle czuję, sama lubię słuchać długich podcastów, dlatego też staram się Wam zawsze przynajmniej przygotować coś, co trwa jakieś 30 minut, godzinę, czasem nawet więcej. Natomiast obiecuję Wam, że każda z tych spraw będzie równie interesująca i tak naprawdę zupełnie inna. Dajcie później znać, czy taka opcja łączenia różnych spraw Wam pasuje, czy też mimo wszystko wolicie skupić się na jednej, dłuższej historii. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Nasza pierwsza historia będzie rozgrywała się we wsi Jadów, nieopodal Warszawy. To właśnie tam żyła rodzina Urmanowskich, Tomasz oraz jego żona Ewa, a wraz z nimi ich 11-letni synek Stanisław. Urmanowscy byli posiadaczami dość sporego gospodarstwa, no i w swojej okolicy byli znani raczej z dosyć sporej zamożności. Pomimo dobrych warunków materialnych, to Tomasz oraz Ewa nie zdecydowali się na dużą ilość dzieci. Mieli jedynego syna, Stasia. Chłopakowi jednak bycie jedynakiem nie przeszkadzało w nawiązywaniu przyjacielskich relacji z rówieśnikami. I tak jednym z jego najbliższych kolegów był 12- lub 13-letni pastuszek Aleksander Świeżak. 19 lipca 1925 roku, około godziny 21, Staś wyszedł z domu w niewiadomym kierunku. Rodzice zdążyli zaobserwować jedynie, że miejsce zamieszkania opuścił właśnie ze swoim starszym kolegą Aleksandrem Świeżakiem. Nie martwili się za bardzo, ponieważ Staś zawsze wracał do domu na czas. 21 w lipcu. To jeszcze nie była jakaś taka wybitnie późna godzina. Na dworze było jeszcze widno, a okolica była raczej spokojna. Jednak tym razem Staś nie wrócił. Rozpłynął się w powietrzu. Do wsi wrócił jednak Olek, którego zrozpaczeni rodzice natychmiast zaczęli wypytywać o swojego jedynaka. Urmanowscy po zaginięciu syna przeszukali swoje domostwo i tam doliczyli się, że ich syn, zanim wyszedł na spacer, zabrał z ich oszczędności kwotę 50 zł. Prawdopodobnie musiał więc coś planować, a o jego planach mógł wiedzieć chłopiec, który widział go jako ostatni. Okazało się, że Olek był skory do współpracy. Oświadczył, że faktycznie 19 lipca spotkał się ze swoim kolegą. Wyszli razem na wcześniej umówiony spacer. Staś nawet miał się chwalić ukradzioną gotówką. Przechwalał się, że podwędził swoim rodzicom 50 zł i teraz wyjedzie do Warszawy, gdzie będzie mógł odbyć lot aeroplanem, o którym marzył. Zeznania świeżaka zszokowały małżeństwo Urmanowskich, którzy nie spodziewali się, że ich jedynak mógł wpaść na tak irracjonalny pomysł, aby samemu udać się do stolicy i to po to, aby odbyć lot aeroplanem? Historia była co najmniej dziwna. Ale początkowo małżeństwo zawierzyło Aleksandrowi i dzień 20 lipca spędziło na szukaniu syna po okolicznych wsiach. Może chłopak jednak nie wyjechał, może jeszcze uda się go znaleźć przed wyjazdem. Nigdy nie wiadomo, co siedzi w głowach nastoletnich dzieci. Może faktycznie Staś zatęsknił za jakąś odrobiną adrenaliny. Kiedy jednak nikt nie natrafił na jego ślad, a okoliczni mieszkańcy ostatni raz widzieli chłopca dnia poprzedniego, 21 lipca z samego rana Tomasz Urmanowski udał się na komisariat policji, gdzie zgłosił zaginięcie swojego syna. Ewa, pomimo zgłoszenia, nie zamierzała jednak siedzieć w miejscu. W ogromnej obawie o swojego syna, o jego życie, o jego zdrowie, codziennie przeszukiwała okoliczne pola i okoliczne lasy. Gdzieś tak w środku wewnętrznie czuła, że jej synkowi może grozić niebezpieczeństwo. 24 lipca kobieta przeszukiwała pola żyta między Jadowem a letniskiem Urle. Okazało się, że w łanach zboża ukryte było ciało. Ciało małego chłopca. Ciało jej syna. Lipcowe upały sprawiły, że pomimo tych kilku dni ciało było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Nieopodal Stasia leżał 2-kilogramowy kamień, zabarwiony czerwoną, zastygłą już cieczą. Dokonane oględziny sądowo-lekarskie oraz autopsja ujawniły rany czaszkowe zadane najpewniej ciężkim przedmiotem. Podejrzenia od razu padły na odnaleziony przy zwłokach kamień. Połamana kość czaszkowa uszkodziła strukturę mózgową oraz spowodowała wylew krwi. To też uznano za przyczynę śmierci 11-latka. Policja, otrzymawszy od rodziców informacje o ostatnim spacerze ich syna, od razu udała się na rozmowę z 12-letnim Aleksandrem Świeżakiem. Nie wiadomo, czy zadziałał tutaj respekt przed władzą, czy też kierowały nim jakieś inne pobudki, natomiast tym razem Olek opowiedział całkowicie inną, dużo bardziej tragiczną historię. Razem z 17-letnim Janem Kowalczykiem, kolegą Olka, zaplanowali zbrodnię. Jak zeznał Świeżak, już od dawna Kowalczyk namawiał mnie na zdobycie pieniędzy od Staśka. Wiedzieliśmy, że jego rodzice mają pieniądze. Kowalczyk męczył mnie, żebym namówił Stasia do okradzenia rodziców. Umówiliśmy się, że jak Stasiek będzie miał pieniądze przy sobie, dam znać Kowalczykowi, który ukrył się za lasem w zbożu. Gdy przechodziliśmy koło żyta, podniosłem rękę. Dalej chłopiec opowiedział mundurowym, że Kowalczyk wyskoczył z ukrycia i najpierw zadał Staśkowi 2 ciosy kamieniem w głowę, a potem zaczął dusić go paskiem. 11-latek nie mógł złapać tchu. W końcu osunął się nieżywy na ziemię. Po dokonaniu zbrodni Olek wyciągnął z kieszeni swojego martwego kolegi 51 zł i 70 groszy. Obaj chłopcy zaciągnęli ciało na pole, gdzie ukryli je w łanach zboża. Za zdobyte pieniądze kupili sobie butelkę lemoniady i 2 tabliczki czekolady. Pozostałą kwotę Kowalczyk wręczył Świeżakowi na przechowanie. Obaj chłopcy za ukradzioną gotówkę planowali kupić sobie rewolwery, jednak nie potrafili sprecyzować, w jakim celu. Policjantom ciężko było uwierzyć w słowa chłopaka, gdyż Olek wyglądał tak niewinnie, jakby miał nie więcej niż 10 lat. Podobnie było zresztą z Kowalczykiem, który choć oficjalnie ukończył już 17 lat, To z wyglądu miał przypominać co najwyżej 13-letniego wyrostka. Jego wersja wydarzeń różniła się od tej, którą przedstawił Aleksander. Oleś poszedł po Stasia do jego domu, a ja czekałem ukryty w zbożu. Umówiliśmy się, że jeśli Urmanowski będzie miał przy sobie pieniądze, to Świeżak da mi znak ręką. I rzeczywiście, gdy szli razem ścieżką, Oleś podniósł rękę do góry. Wyskoczyłem z ukrycia. Świeżak złapał Stasia za ręce, a ja rzuciłem mu pasek na szyję. Ale nie chciałem go zabić, tylko trochę przydusić. Pasek pękł. Wtedy wziąłem kamień, uderzyłem go w głowę. Świeżak też podniósł kamień i bił leżącego po głowie. Aleksander w swoich zeznaniach próbował udowodnić, że był jedynie pomocnikiem starszego kolegi i jedynie zwabił niczego nieświadomą ofiarę w ustronne miejsce. Twierdził, że nie brał czynnego udziału w morderstwie, a na sali rozpraw stwierdził nawet, że nie zdawał sobie sprawy, iż Kowalczyk ma zamiar odebrać życie 11-letniemu Urmanowskiemu. Świeżak miał być przekonany, że wraz z Jankiem jedynie okradną młodszego kolegę. Przytoczone wyżej zeznania Kowalczyka nie pozostawiły jednak żadnych wątpliwości. 12-latek musiał brać równie czynny udział w morderstwie, co jego starszy kolega. Jan Kowalczyk za swoją zbrodnię był sądzony przed sądem doraźnym. Usłyszał wyrok kary śmierci, która później, na jego szczęście, ze względu na jego młody wiek, została złagodzona przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatecznie chłopak miał spędzić resztę życia za więziennymi kratami. 12-letni Aleksander Świeżak, ze względu na swój wiek, stanął przed sądem okręgowym. Największa bitwa dotyczyła kary, jaka powinna zostać wymierzona małoletniemu zbrodniarzowi. Prokurator upierał się nad odbyciem kary w więzieniu, natomiast obrona prosiła o litość i umieszczenie oskarżonego chłopaka w zakładzie poprawczym. Ostateczna decyzja leżała jednak w rękach sędziego. Sąd uwierzył zeznaniom Kowalczyka, który w jego opinii nie musiał już kłamać i jego proces odbył się dużo wcześniej. Nic już nie mogło sprawić, że jego wyrok zostanie złagodzony, dlatego też nie było powodu, aby Kowalczyk obwiniał swego kolegę bezpodstawnie. Aleksander Świeżak został więc skazany na 8 lat więzienia. Chłopiec po odczytaniu wyroku głośno zapłakał. Dało się słyszeć jego ostatnie słowa. Ja nie chcę wracać do tych w więzieniu. Ja wolę do domu poprawczego. Tam podobno się uczą. A może jeszcze raz będą mnie sądzić, proszę pana? Nieco inaczej wyglądały losy 16-letniego Franciszka Nowaka, który w roku 1928 żył wraz ze swoją matką Anielą oraz ojcem Wojciechem we wsi Stróża. Franciszek był najstarszy z całego rodzeństwa, którym zresztą dość często się opiekował. Jego matka, choć posiadała w domu liczne potomstwo, nie była zbyt mocno zainteresowana pielęgnowaniem ogniska domowego, że tak to ujmijmy. Aniela, jak to często w tamtych czasach bywało, za młodu poślubiła dużo starszego od niej Wojciecha. No i po wielu, wielu latach starszy mąż szybko przestał jej wystarczać. Kobieta zaczęła szukać rozrywek poza domem i dość szybko je znalazła w postaci coraz to nowych kochanków. Dopóki dzieci były małe, jej występki uchodziły jej płazem. Jej mąż był już naprawdę starszym człowiekiem, był już niedołężniały. Chociaż wiedział, że żona go zdradza, to chociaż nie podobało mu się jej zachowanie, no to nie był w stanie nic z tym zrobić. Nie był już sprawny fizycznie, dlatego też często to on otrzymywał manto od kochaciów swojej żony. Postanowił więc siedzieć cicho, no bo co miał biedak zrobić? Aniela bowiem bezwstydnie zapraszała swoich adoratorów do wspólnego domu, w którym mieszkała ze swoim mężem i dziećmi. Ale dzieci rosły i coraz mniej przychylnie patrzyły na swoją matkę. Miały dość wytykania palcami przez całą wieś. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że od jakichś kilku lat Aniela Nowak utrzymywała bliższe stosunki z Janem Pietrasem. Pietras nie tylko był stałym gościem w domu Nowaków, ale wręcz czuł się tam jak u siebie. Dyrygował dziećmi, ustawiał wszystkich do pionu, wykorzystywał bezsilność Wojciecha i jego kiepski stan zdrowia tak, aby ugościć się w nieswoim domu. Dzieci Nowaków bardzo ciężko znosiły napiętą sytuację. Nie mogły znaleźć zrozumienia u matki, która zdawała się nie widzieć żadnego problemu. Najzwyczajniej w świecie czekała na śmierć swojego męża i trzymała u boku kochanka, który miał dość szybko wskoczyć na jego miejsce. 27 grudnia 1928 roku Franciszek przyłapał swoją matkę w tak zwanej niedwuznacznej sytuacji z Janem Pietrasem. Poczuł, jak zbiera w nim gniew. Niewiele myśląc, złapał kochanka matki za koszulę i starał się wyrzucić z domu. Niestety, w tym całym szale, w tych emocjach, nie przewidział, że Jan będzie od niego znacznie silniejszy. Pietras zaczął dusić 16-latka. Franciszkowi ledwo udało się dosięgnąć małego noża, tak zwanego kozika, którym zaczął dźgać kochanka matki bez opamiętania. Pietras upadł na ziemię. Wezwany na miejsce lekarz nie był w stanie uratować mężczyzny. Jedno z pchnięć przecięło aortę płucną i spowodowało rozległy krwotok wewnętrzny. Rana ta była raną śmiertelną. 16-letni morderca został aresztowany i postawiony przed sądem w Nowym Sączu. Franciszek przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak ze szczegółami opisał swoją sytuację rodzinną oraz atak Pietrasa. Obrona podkreślała, że małoletni oskarżony nie tylko bronił czci swojej rodziny, ale też walczył o własne życie. Najprawdopodobniej, gdyby nie zdecydował się chwycić za nóż, sam stałby się ofiarą. Sąd okręgowy wziął pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące i wymierzył małoletniemu mordercy karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zważając jednak na podłoże sprawy, orzekł warunkowe zawieszenie wykonania kary. Franciszek Nowak mógł więc opuścić salę rozpraw jako człowiek wolny. Równolatek Franciszka Nowaka, Józef Glapski, również zabił w afekcie obronnym. Wraz ze swoją rodziną zamieszkiwał przy ulicy Rydzyńskiej 71 w Lesznie. Był to tak zwany zameczek, czyli osiedle dla bezdomnych. Rodzina Glapskiego pomieszkiwała w jednym mieszkaniu z rodziną Woźniaków. Chociaż w tym wypadku mieszkanie to zdecydowanie zbyt dużo powiedziane. Był to po prostu mały pokój z oddzielną kuchnią. Lokum było dzielone na dwie rodziny i doprowadzało do waśni i kłótni. Co prawda prasa nie wskazała konkretnych rozlokowań obu rodzin, ale donosiła o niesnaskach wynikających z korzystania z jednych drzwi wyjściowych. Najprawdopodobniej więc rodzina Glapskich zamieszkiwała jedno pomieszczenie, natomiast rodzina Woźniaków urządziła się w drugim i raczej nie do końca była zachwycona faktem, iż Glapscy, aby opuścić swój pokój, musieli przechodzić przez tą część wspólną, którą zaanektowali sobie Woźniakowie. Na tym tle dochodziło do częstych kłótni i nieporozumień. Glapscy, zmęczeni ciągłymi sprzeczkami, postanowili unikać spotkań ze swoimi sąsiadami czy też współlokatorami. Cała rodzina zaczęła wychodzić przez okno, aby tylko nie narażać się na zaczepki 64-letniej Franciszki Woźniakowej, bo to właśnie jej najbardziej przeszkadzało dzielenie wspólnych drzwi. Cały spór próbował załagodzić mąż krewki staruszki, ale niestety jego starania okazały się bezskuteczne. 9 stycznia 1937 roku Glapska, jak zwykle wychodząc przez okno, udała się na strych budynku, ponieważ miała tam w planach rozwiesić świeżo wypraną bieliznę. Nie do końca wiadomo, dlaczego w ślad za nią ruszyła jej sąsiadka, ale Franciszka już od wejścia zaczęła wygrażać Klapskiej. W końcu awantura rozkręciła się na dobre, a starsza sąsiadka wyciągnęła z kieszeni nóż. Obok swojej matki był akurat 16-letni Józef Klapski, który obserwował całą sytuację. Chłopak, niewiele myśląc, ruszył matce na ratunek. Wyrwał awanturującej się sąsiadce broń, a po chwili ugodził kobietę w szyję. Woźniakowa osunęła się martwa na podłogę. Józef Klapski od razu poinformował policję o całym zdarzeniu i nie stawiał najmniejszego oporu podczas zatrzymania. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak podkreślał, że działał w obronie swojej rodzicielki. Małoletni Józef został skazany przez sąd na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Znany jest też przypadek 13-letniego Zygmunta Konstantynowicza ze wsi Rańce. Młody Konstantynowicz żył w dużym konflikcie ze swoją macochą, z którą często nie mógł dojść do porozumienia, natomiast nie wiadomo, o co też ta para się kłóciła, ponieważ prasa nie zamieściła takich informacji. Wiadomo natomiast, że te awantury były częste i naprawdę intensywne. Po jednej z takich awantur kobieta wyrzuciła swojego pasierba z domu. Ale Konstantynowicz nie zamierzał odpuszczać tak łatwo. Nie chciał pozwolić, żeby jakaś tam obca dla niego kobieta wydawała mu rozkazy, rządziła w jego domu i jeszcze go z niego wyrzucała. Targany gniewem i wolą zemsty, wpadł na pewien genialny w jego rozumowaniu pomysł. Oblał ściany trzech zabudowań, które znajdowały się w sąsiedztwie jego domostwa, a chwilę później wyciągnął zapałki i podpalił wszystkie trzy budynki. Najprawdopodobniej chłopak miał nadzieję, że zapruszony ogień strawi również i chałupę, w której mieszkał jego ojciec, wraz ze znienawidzoną przez niego macochą. Stodoła, stajnia i obora spaliły się doszczętnie, jednak dom mieszkalny uratowano, zanim ogień zajął go całkowicie. Policja za sugestią macochy chłopaka od razu zaczęła podejrzewać Zygmunta o dokonanie podpaleń. Konstantynowicz szybko zorientował się, że jego występek został wykryty, a jego plan nie był tak doskonały, jak sobie założył. Nie mając dokąd uciekać, chłopak postanowił schować się na strychu chałupy swojego ojca. Jego macocha dość szybko odkryła jego kryjówkę. Nie czekając na pomoc policji, postanowiła wejść do nieposłusznego pasierba. Nie podejrzewała, że Zygmunt i tym razem nie podda się bez walki. Chłopak trzymał w ręku długi, żelazny drąg, którym uderzył kobietę w głowę. Macocha Konstantynowicza, powalona ciosem, spadła z drabiny. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. Konstantynowicz, zorientowawszy się, co zrobił, postanowił raz jeszcze zbiec ze swojego domu, ale tym razem postarał się o lepszą kryjówkę. Uciekł do lasu i tam zamierzał się ukrywać, i to chyba nawet dość skutecznie, ponieważ za młodocianym przestępcą zostały rozesłane listy gończe. Podjęto także próbę odnalezienia chłopaka za pomocą psa trpiącego, ale niestety nic z tego nie wyszło. Ta historia niestety pozostaje otwarta, ponieważ nie wiadomo, czy poszukiwania były owocne, a prasa nie wróciła już do tematu 13-letniego mordercy. Najwięcej miejsca gazety poświęciły przypadkowi 14-letniej Konstancji Niwińskiej i być może dlatego, że był to przypadek małoletniej morderczyni, co też nie zdarzało się tak często. Niwińska była najstarszą córką ubogiej wdowy, która służyła u Anny Kobylańskiej. Anna Kobylańska była 70-letnią żoną nadkonduktora kolei północno-zachodnich i niedawno ona również została wdową. Być może właśnie dlatego nawiązała ze swoją gosposią serdeczną relację i cieszyła się towarzystwem zarówno Niwińskiej, jak i szóstki jej dzieci, które mieszkały wraz z matką w domu staruszki. Dom ten, a w zasadzie mieszkanie, mieściło się na warszawskiej Pradze przy ulicy Strzeleckiej 19. Niestety, kiedy Konstancja miała 11 lat, jej matka zmarła, pozostawiając po sobie szóstkę nieletnich dzieci. Konstancja, jako najstarsza, została zabrana przez siostry miłosierdzia. Dziewczyna została umieszczona w zakładzie Towarzystwa Dobroczynności. Pozostała część jej rodzeństwa została rozdzielona i każdy z nich trafił pod opiekę do innej rodziny. Anna ubolewała nad losem dzieci swojego sposi, do których przecież już się przywiązała. W roku 1908, kiedy Konstancja skończyła 14 lat, Kobylańska zadecydowała, że dziewczyna jest już wystarczająco dojrzała, by opuścić Towarzystwo Dobroczynności. Ze względu na dawne ciepłe stosunki z jej matką, zaproponowała młodemu podlotkowi pracę. Konstancja miała trafić na służbę do mieszkania przy ulicy Strzeleckiej, dokładnie tam, gdzie parę lat wcześniej służyła jej matka. Dziewczyna przyjęła tę propozycję i najęła się jako gosposia Kobylańskiej. Relacja między Kobylańską a Niwińską nie była jednak czysto biznesowa, ponieważ starsza kobieta starała się traktować Konstancję z taką dużą dozą ciepła oraz miłości, którą do niej żywiła, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, dosyć mocno zżyła się z dziećmi swojej byłej gosposi. Chociaż utarło się, że służba powinna sypiać w kuchni, to Anna bez skrępowania zaproponowała Niwińskiej, aby jej łóżko postawić w jej pokoju sypialnym. Dzięki temu Konstancja nie marzła w zimnej kuchni, a starsza już kobieta, która ze względu na swój wiek wymagała pomocy w wielu czynnościach, miała swoją służącą blisko siebie. W razie nagłego problemu mogła ją do siebie przywołać nawet w środku nocy. Była to więc taka sytuacja, w której obie kobiety wygrywały. Pomimo tych dość dobrych warunków, Konstancję szybko zaczęła nudzić jej praca. W rozmowach z sąsiadami przechwalała się, że wkrótce porzuci swoją służbę i wyjedzie do Ameryki, gdzie planowała zrobić karierę. Niestety nie sprecyzowano jaką. W marcu 1909 roku do mieszkania Kobylańskiej zapukały dzieci mieszkające w tym samym domu, ale w innych lokalach. Staruszka zawsze lubiła dzieci, dlatego też taka sytuacja nie była czymś dziwnym i niecodziennym. Nietypowy był jednak fakt, iż pomimo uporczywego pukania w drzwiach nie pojawiła się gosposia, która zawsze wpuszczała dzieci do środka. Ale to nie zraziło maluchów, które postanowiły wejść do środka, co też, jak się okazało, nie było trudne, ponieważ drzwi okazały się otwarte. Gromadka dzieci susem wskoczyła do sypialni staruszki. Zamiast jednak spędzić miło czas z sąsiadką, dzieci zobaczyły, jak Kobylańska leży w swojej pościeli martwa, a obok jej łóżka stał zakrwawiony młot do węgla. Przerażone dzieci wybiegły z mieszkania, a o swoim odkryciu zawiadomiły dorosłych. Wkrótce na Strzeleckiej 19 pojawiła się policja. Po wstępnych oględzinach okazało się, że mieszkanie zostało splądrowane. Brakowało pieniędzy, które Kobylańska trzymała w ukryciu. Zniknęła też nawet część garderoby starej wdowy. Nigdzie też nie było śladu po 14-letniej gosposi. Nic więc dziwnego, że podejrzenia od razu padły na zaginioną dziewczynę. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, który nastąpił na skutek uderzenia ciężkim narzędziem w skroń. Najprawdopodobniej kobieta spała w trakcie ataku. Zgon nastąpił natychmiastowo, a staruszka zmarła, nie odzyskując świadomości. Zapewne nawet nie zdążyła zauważyć, że dziewczyna, którą z dobroci swojego serca przyjęła do siebie na służbę, postanowiła okazać swoją wdzięczność, odbierając jej życie. Według zeznań najbliższych sąsiadów, morderstwo musiało zostać dokonane tuż nad ranem. Około północy lokatorzy słyszeli jeszcze charakterystyczny dźwięk kroków kobylańskiej. Brak Niwińskiej świadczył też o tym, iż dziewczyna musiała zbiec, a mogła to uczynić właśnie nad ranem, ponieważ na noc brama kamienicy była zamknięta i pilnowana przez stróża. Zarządzono poszukiwania małoletniej morderczyni. Policja dość szybko wpadła na jej ślad. Dziewczyna, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie wyjechała do Ameryki, a przynajmniej jeszcze nie zdążyła. Konstancja pojechała pociągiem do Mławy, gdzie mieszkali jej dalsi krewni. Tam miała w planach przekraść się przez granicę. Jej plany zostały jednak udaremnione, a młoda zbrodniarka została natychmiast aresztowana i odstawiona do aresztu śledczego. Cała historia zaszokowała warszawiaków. 14-letnia Konstancja wyglądała bardzo niewinnie. Pomimo nastoletniego wieku, jej aparycja nie różniła się niczym od aparycji 10-letniego dziecka. Niwińska była bardzo drobna, a jej powierzchowność budziła sympatię. Trudno było uwierzyć, iż ta młoda, na pozór niewinna dziewczyna, była zdolna do popełnienia tak okrutnej zbrodni i to z pełną premedytacją. Prasa hipotetyzowała nawet, że Niwińska musiała mieć starszych pomocników. Dziennikarzom nie mieściło się w głowach, że ta młoda dziewczyna, wątła dziewczyna, można powiedzieć, że wręcz jeszcze dziecko, dokonała takiej masakry. Wydawało się nawet, że jej ręce nie byłyby wystarczająco silne, by dźwignąć ciężki młot, którym chwilę później dziewczyna rozpłatała czaszkę swojej pracodawczyni. Założenia te jednak okazały się błędne. Konstancja Niwińska swojej zbrodni dokonała sama, a nawet planowała ją już od jakiegoś czasu. I w tym wypadku za zdeprawowanie młodej dziewczyny obwiniono literaturę kryminalną. Niwińska miała być bowiem fanką detektywa z Baker Street i historie Sherlocka Holmesa miały wywrzeć taki druzgocący wpływ na jej psychikę. Dzięki przygodom znanego detektywa, 14-latka miała wpaść na plan morderstwa. Psychiatra badający stan zatrzymanej dziewczyny nie ujawnił u Niwińskiej żadnych odstępstw od normy. Wręcz przeciwnie. Dziewczyna w trakcie badania sprawiała wrażenie osoby dobrej i serdecznej. Wkrótce rozpoczął się proces niewdzięcznej dziewczyny. Niwińska za swoją zbrodnię została skazana na 5 lat więzienia dla nieletnich. Podczas apelacji obrońca Niwińskiej próbował wykazać, iż Konstancja jest typem zwyrodniałym, przez co nie mogła odpowiadać za popełnioną przez siebie zbrodnię. Wezwany na salę sądową biegły psychiatra, dr Rychliński, orzekł, iż Niwińska z całą pewnością rozumiała wagę czynu, któregoś dopuściła i doskonale wiedziała, że jej postępowanie doprowadzi do zgonu Anny Kobylańską. Mimo to postanowiła zadać staruszce cios w skroń, a później obrabować kobietę z cenniejszych rzeczy. Sąd apelacyjny nie wniósł za wiele do sprawy i postanowił utrzymać w mocy wyrok sądu okręgowego. Na sam koniec, raczej jako taką ciekawostkę, zostawiłam Wam historię najmłodszego z dzisiejszych bohaterów. Niestety, jeżeli chodzi o tę sprawę, to nie ma zbyt wielu źródeł. Natomiast postanowiłam, że 10-letni morderca jest czymś mało typowym i chciałabym Wam przedstawić tę historię. W roku 1925, we wrześniu, około godziny 14, we wsi Trzetrzewina grupka chłopców wracała ze szkoły. W pewnej chwili pomiędzy 7-letnim Wojtkiem Lorkiem a 10-letnim Jankiem Dudą wywiązała się awantura. Chłopcy już od dawna za sobą nie przepadali, dlatego też kłótnia między nimi nie była czymś niezwykłym. 21 września było jednak inaczej. Janek rzucił się na młodszego Wojtka z pięściami. dzieci wdały się w bójkę. Starszy z chłopców miał zdecydowaną przewagę. 3 lata w tak młodym wieku robiły dużą różnicę i 7-latek nie był na tyle sprawny, aby móc dostatecznie się obronić przed 10-latkiem, który był zdecydowanie od niego silniejszy. Janek tak dotkliwie pobił Wojtka, że chłopiec nie był w stanie dojść o własnych siłach do domu. Po pobiciu pozostawił swojego kolegę, w cudzysłowie, i jak gdyby nigdy nic się nie stało, wraz ze swoimi kolegami wrócił do domu. Mały Wojtek był w naprawdę ciężkim stanie. Z pomocą przyszli mu jego koledzy, którzy wspólnie zaprowadzili obolałego i ledwie przytomnego malca do jego rodziców. Rodzina przez najbliższe dni opiekowała się małym Wojtkiem, nie zdając sobie nawet sprawy z powagi jego obrażeń. Niestety, pomimo pielęgnowania go, na 3 dzień chłopiec zmarł, pozostawiając swoich rodziców w głębokim smutku. Jako że wieś była mała, wszyscy doskonale wiedzieli, kto był sprawcą pobicia 7-latka. Zresztą o tym fakcie donieśli lorkom koledzy Wojtka, którzy przecież byli świadkami tego nad wyraz brutalnego zajścia. Zrozpaczeni rodzice postanowili złożyć zawiadomienie o pobiciu na najbliższym posterunku policji. Małoletni Janek został zatrzymany przez policję państwową i odprowadzony na komisariat policji. Tam malec, no bo przecież do nastolatka jeszcze trochę mu brakowało, miał złożyć swoje zeznania. Chłopiec od razu przyznał się do pobicia swojego młodszego kolegi, ale zaznaczył, że do tego czynu miał zostać namówiony przez 14-letniego Wojciecha Zająca, mieszkańca tej samej wsi. Niestety, z jakich powodów Zając miał namówić Janka do pobicia Wojtka, tego nie wiemy. O tej całej historii pojawiła się w prasie jedynie krótka anotacja. Nie wiadomo też, czy była to prawda, czy też po prostu chłopiec zasłaniał się i próbował znaleźć jakieś usprawiedliwienie dla swoich czynów. Policja była w kropce. Mieli przed sobą 10-latka, dziecko jeszcze, które w trakcie bójki pobiło na śmierć młodszego od siebie kolegę. Nie do końca wiedziano, co też z tym fantem zrobić, ponieważ, tak jak powiedziałam, 10-letni morderca to naprawdę ewenement. Ostatecznie zadecydowano, że Janek Duda stanie przed sądem i to on zawyrokuje o dalszym losie chłopca. I tutaj ze względu na bardzo młody wiek sprawcy sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Ówczesny kodeks karny nie przewidywał odpowiedzialności młodocianych sprawców zbrodni. Nie było więc wiadomo, jaką karę mu wymierzyć, zwłaszcza, że nie było to morderstwo zamierzone. Chłopiec po prostu zmarł 3 dni po pobiciu. Janek Duda został więc wypuszczony na wolność i najprawdopodobniej na spokojnie mógł patrzeć w oczy rodzicom Wojciecha Lorka, rodzicom, którzy stracili swoje dziecko, a sprawca tego mordu nawet nie poniósł żadnych konsekwencji. Była to ostatnia historia, jaką dla Was dzisiaj opracowałam. Jak widzicie, każda z nich była różna, chociaż łączył je jeden wspólny mianownik, czyli dziecko, które postanowiło zabić. Mamy tutaj i mordy w obronie własnej, i zabójstwa w obronie rodzicielki. Mamy też zabójstwo dla zabawy, dla butelki lemoniady i 2 tabliczek czekolady oraz zbrodnie na tle rabunkowym, zbrodnie ohydną, ponieważ wykorzystano tutaj dobre serce i miłość starszej kobiety, która tak naprawdę chciała czynić dobro. I niestety już nie pierwszy raz zdarzyło się tak, że te dobre serce zwykle wykorzystywane jest przez osoby niegodne. Oczywiście mamy też tutaj, tak jak zauważyliście, próbę przerzucenia odpowiedzialności na kryminalną literaturę, czyli to samo, co dzieje się w obecnych czasach, kiedy zrzucamy wszystko na te niedobre gry komputerowe, na ten internet, na literaturę kryminalną. Tak więc, jak widzicie, myślę, że ludzie od zawsze szukali czegokolwiek, co mogłoby zdeprawować młode osoby do tak haniebnych czynów. Kiedyś nie było internetu, nie było gier komputerowych, więc winnym był Sherlock Holmes. Dziś winne są gry. I być może faktycznie ta literatura bądź te gry mają na nas jakiś wpływ, ale czy na pewno aż taki, żebyśmy stali się mordercami? Ja uwielbiam Sherlocka Holmesa. Przegrałam chyba wszystkie możliwe gry, które pojawiły się na rynku i właśnie dotyczyły jego postaci. I ja jakoś tak chyba nie zeszłam na złą drogę, a przynajmniej nie aż tak mocno. Co prawda daleko mi do takiej zupełnej normalności, ale raczej nikogo nie zabijam i nie mam takich planów. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, która z historii wywarła na Was największe wrażenie i dlaczego. A ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii i mam nadzieję, że podcasty kryminalne nie sprowadzą Was na złą drogę. Uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa!